Storybox przedstawia Agnieszka Pietrzyk, Pałac Tajemnic. Czyta Iwona Millerska.
Spis lokatorów pałacu w Ponarach. Mieszkanie numer 1. Joanna, urzędniczka i jej partner Robert, student historii. Mieszkanie numer 2. Pani Blumfeld, samotna staruszka. Mieszkanie numer 3. Mariusz, drobny gangster, i jego dziewczyna Anka. Mieszkanie numer 4. Marta, samotna matka i jej 3 córki. Asia, Krysia i Iza. Mieszkanie numer 5. Misiakowie. Alkoholicy z dwójką kilkuletnich synów. Mieszkanie numer 6. Firlejowie. Jerzy, profesor uniwersytecki, i jego żona Ada, słynna skrzypaczka. Mieszkanie numer 7. Alicja Prus, autorka kryminałów. Mieszkanie numer 8. Nowakowie. Grzegorz, pracownik zakładów mięsnych, jego żona Ewa oraz 4 dzieci. Madzia, Michał, Konrad i Wojtuś. Mieszkanie numer 9. Adam Kirage, dziwak i samotnik. Mieszkanie numer 10. Lasoccy. Leszek, nauczyciel historii, jego żona Renata i syn Tomek. Rozdział 1.
Morderstwo w Ponarach. Ostatnią sobotę sierpnia w barokowym pałacu nad jeziorem Ponary została zamordowana rosyjska rodzina. Ofiarami są 50-letni mężczyzna i jego 39-letnia żona. Ich 15-letnia córka zaginęła. Rzecznik prasowy policji poinformował, że zakończono przeszukiwanie lasu i jeziora. Dziewczynki w tych miejscach nie odnaleziono. Rosyjska rodzina od 7 lat zajmowała jedno z pałacowych mieszkań.
Przepuścił ich na pasach, ci w rewanżu skopali jego samochód. Kierowca Volkswagena zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić dwóch mężczyzn. Ci, przechodząc przez jezdnię, podeszli do jego auta i kopiąc oraz uderzając rękami, uszkodzili karoserię. Policjanci po chwili zatrzymali sprawców. 20-letni Robert G. i 28-letni Mariusz C. byli pijani. Nie potrafili wyjaśnić, dlaczego zniszczyli samochód. Policjanci odpowiedzą za ucieczkę aresztanta. Komendant policji w Morągu zawiesił w czynnościach dwóch podwładnych. Podczas ich służby zbiegł z aresztu niebezpieczny przestępca, Sylwester K., zwany majorem. Policja nadal poszukuje majora. Zarzuca się mu porwanie dwóch olsztyńskich przedsiębiorców. Barokowy, biały pałac wyrastał z niewielkiego wzniesienia opasanego lasem. Prowadziła do niego żwirowa droga. Nad gmach wzleciały wrony spłoszone przez nadjeżdżający samochód. Kracząc donośnie, opadały w dół. Na moment zawisały nad jasnymi murami, po czym ponownie wzbijały się w niebo. Zaparkowałam przy starej kuźni. Wyjęłam z bagażnika torbę na kółkach i ciągnąc ją po nierównościach, skierowałam się do bramy. Za nią znajdował się dziedziniec porośnięty kępkami trawy. Rozejrzałam się. Pęknięcie na murze, szczeliny odsłaniające kawałki cegieł, wysokie okna zabite deskami. Od dawna nikt nie dbał o to miejsce. Mimo zniszczeń, pałac wciąż olśniewał elementami barokowej architektury. Wokół smukłych kolumn wiły się liście akantu, a ogromne drzwi zdobiła bogata ornamentyka. Przystanęłam, aby przyjrzeć się kartuszom herbowym znajdującym się w bocznej elewacji. Na jednym herbie widniał rok 1743, na drugim 1893. Oba przedstawiały nogę drapieżnego ptaka po lewej stronie i włócznie po prawej. Przy drzwiach zobaczyłam domofon z 10 przyciskami. Nacisnęłam pierwszy. Nikt się nie odezwał. Przyłożyłam palec do numeru 5. Po chwili usłyszałam dźwięk podnoszonej słuchawki i krótkie pytanie. Kto? Nie byłam pewna, czy to głos kobiety, czy mężczyzny. Pochyliłam się do domofonu i powiedziałam. Nazywam się Alicja Prus. Będę tu mieszkać. Nie mam klucza. Proszę mi otworzyć. Coś zazgrzytało, po czym miły kobiecy głos oznajmił. Domofon jest zepsuty. Drzwi otwierają się bez klucza. Nacisnęłam ciężką klamkę i weszłam do środka. Drewniane, rzeźbione schody wiły się spiralą ku górze. Były piękne. Niestety pokrywała je warstwa piachu. Zaczęłam się po nich wspinać. Wielka torba obijała mi się o poręcz i nogi. Stanęłam w końcu na pierwszym piętrze. Znajdowało się tutaj mnóstwo gratów. Skręciłam w lewo i rozglądałam się na obie strony, żeby nie przegapić drzwi z numerem 7. Minęłam mieszkanie numer 5. Kolejne drzwi bez numeru były zastawione obskurną szafką, na której leżała butelka po winie. Na następnych drzwiach widniała 10. Zawróciłam do drzwi bez numeru. Pochyliłam się ponad szafką i wsunęłam klucz do zamka. Nie pasował. Usłyszałam kroki. W moją stronę szła młoda, rudowłosa kobieta w zaawansowanej ciąży. Uśmiechnęłam się uprzejmie i pierwsza powiedziałam: dzień dobry. Ruda dziewczyna wyjęła papierosa z ust, nosem wypuściła obłok siwego dymu i odezwała się: te drzwi, które próbowałaś otworzyć, należą do 5. Mieszkają tam misiaki. Mam zająć mieszkanie numer 7. Czy mogłabyś mi pokazać, gdzie to jest? Zapytałam. Przygryzła papierosa i przez zaciśnięte zęby powiedziała: ja pierdolę, nie zazdroszczę ci. Nigdy nie chciałabym tam zamieszkać, nawet gdyby dziennie płacili mi 100. Dlaczego? Naprawdę nic nie wiesz? Przecież w tamtym mieszkaniu zostały zamordowane 2 osoby. Wszystkie gazety o tym pisały i w telewizji nas pokazywali. Mnie też. Dziewczyna rozkręcała się. Mówiła z zawrotną prędkością. Słowa wypadały jej z ust niczym z karabinu maszynowego. Zapowiadała się na doskonałe źródło informacji. O morderstwie oczywiście wiem. To ono mnie tu sprowadza. Oznajmiłam. Przez chwilę patrzyła na mnie zaskoczona. Następnie przesunęła papierosa w kącik ust i powiedziała: nie rozumiem. Zaraz wszystko wyjaśnię, ale najpierw pokaż mi, gdzie jest mieszkanie numer 7. Prowadziła mnie długim korytarzem, po którego obu stronach stały stare szafy, łóżka polowe, kartony i części zdemontowanych mebli. Wyglądało na to, że mieszkańcy pałacu wystawili niepotrzebne rzeczy na hol, zamieniając go w klaustrofobiczną rupieciarnię. Ciągnęłam torbę za sobą, bo obok mnie się nie mieściła. Minęłyśmy wielką blaszaną wannę wypełnioną szmatami, butelkami i kartonami. Za nią stała pralka frania. Potem były drzwi z numerem 7. To tutaj, powiedziała. Wsunęłam klucz i przekręciłam. Dziewczyna stała tuż za mną. Jej wielki brzuch napierał na moje plecy. Weszła do mieszkania, nie czekając na zaproszenie. Znalazłyśmy się w dużym, narożnym pokoju z 2 oknami. Jedno na wprost drzwi, drugie na lewo. Po środku stał ładny, okrągły stół. Na prawo przy ścianie wersalka i fragment meblościanki sprzed ćwierć wieku. Po przeciwnej stronie, pod oknem, umieszczono metalowe stare łóżko i szafki kuchenne. Na lewo od drzwi zobaczyłam zlew i kuchenkę elektryczną. Zbliżałam się do okna na wprost. Roztaczał się z niego piękny widok na ogród, za którym przebłyskiwało lustro jeziora. Ruda dziewczyna krążyła po pokoju, jak tropiące dzikie zwierzę. Nagle przystanęła przy stole i powiedziała: nazywam się Anka, mieszkam pod 3. Niewiele tu się zmieniło. Wymalowali ściany i zabrali dywan. Na pewno był cały we krwi. W człowieku jest 6 litrów krwi, a Wołodia musiał jej mieć więcej, bo był wyjątkowo wielkim facetem. Otworzyła drzwi znajdujące się przy meblościance i nacisnęła włącznik światła. Stanęłam obok niej i zajrzałam do środka. Była to niewielka łazienka z prysznicem i mocno sfatygowanym kiblem. Ściany do wysokości 1,5 metra pokrywały stare, popękane kafelki, zupełnie pozbawione fugi. Niezbyt tu estetycznie, stwierdziłam. A czego się spodziewałaś? Łazienek królewskich? Jak chcesz się myć w lepszych warunkach, musisz sobie wyremontować. Gmina tego za ciebie nie zrobi. Nie będę niczego remontować. Szkoda kasy. Zamierzam pomieszkać tutaj tylko kilka tygodni, a potem wracam do siebie. Uciekasz przed facetem? Zapytała dziewczyna. Nie, przed nikim nie uciekam. Odparłam. Wyjęłam z torby książkę, podając ją Ance. Powiedziałam. To jest moje debiutanckie dziełko. Kilka kryminalnych opowiadań. Wzięła egzemplarz i wyraźnie podekscytowana zapytała. To naprawdę twoje? Kiwnęłam potakująco głową. Patrzyła na granatową okładkę, na której widniały duże białe litery, składające się w tytuł Zagadki kryminalne w Warmii i Mazur. Zagwizdała na widok mojego nazwiska. Jesteś krewną tego Prusa? Nie, nie jestem. Wyglądała na rozczarowaną. Położyła książkę na stół. Napiszesz dedykację? Poprosiła. Pochyliłam się nad otwartym egzemplarzem. Kilkunastoma słowami zapełniłam górną część strony. Na dole wstawiłam datę i pchnęłam książkę w stronę dziewczyny. Podniosła ją i przeczytała. Rudej Ance, bohaterce mojej kolejnej powieści kryminalnej, którą zamierzam napisać w Pałacu w Ponarach. Autorka Alicja Prus. Uśmiechnęła się i podziękowała. Czekałam na lawinę pytań. Żadne jednak nie padło. Dziewczyna stała z przyciśniętą do brzucha książką i patrzyła na mnie obojętnie, jakby nie dotarła do niej treść dedykacji. Zaczęłam więc mówić. Chcę napisać o morderstwie, które tutaj popełniono. Przyjechałam do Ponar, żeby zebrać materiały, żeby z wami porozmawiać. Anka otworzyła książkę i ponownie przeczytała dedykację. Entuzjazm wystrzelił z niej jak z procy. Naprawdę będziesz o nas pisać? Super! Ale będzie jazda! Wszystkich to ruszy, nawet pana Adama. Kto by pomyślał, nasze morderstwo będzie w książce. Na początek muszę dowiedzieć się jak najwięcej o samych ofiarach. Opowiesz mi o nich? O ofiarach? Ale ja ich dobrze nie znałam. Mieszkam w pałacu dopiero od stycznia. Tacy Lasotcy czy Nowakowie, oni mieszkają tutaj od zawsze. Z nimi porozmawiaj o ofiarach. Z nimi też porozmawiam. Dla mnie ważna jest każda relacja, twoja również. Może się okazać, że zauważyłaś coś, czego inni nie dostrzegli. To co, opowiesz mi o nich? No dobrze, tylko pozwól, że najpierw zrobię siusiu, bo mój maluch znowu kopie mnie w pęcherz. Gdy Anka zamknęła się w łazience, wyjęłam z torby komórkę. W menu odnalazłam dyktafon i włączyłam nagrywanie. Położyłam aparat na parapecie. Obok niego postawiłam kosmetyczkę. Nie chciałam, aby moi rozmówcy widzieli, że rejestruję ich opowieści. Dyktafon mógłby ich peszyć, zaważyć na szczerości. Wyjęłam jeszcze z torby czekoladki, otworzyłam je i czekając na ciężarną sąsiadkę, zjadłam dwie sztuki. Siedziałam przy stole. Anka zajęła miejsce na wersalce. Podając jej pudełko z czekoladkami, zagadnęłam. Chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Mój Mariusz taki dumny, że to będzie chłopiec. Kretyn. Jakby zrobienie chłopca wymagało większych umiejętności niż zrobienie dziewczynki. Wzięła jedną czekoladkę. Zerwała papier przysłaniający cukierki i złożyła go w mały kubeczek. Dopiero gdy wyjęła papierosy, domyśliłam się, że ten kubeczek ma posłużyć jej za popielniczkę. Zaciągnęła się dymem i zapytała. Czy w swojej książce podasz nasze nazwiska? Tylko wtedy, gdy wyrazicie na to zgodę. Mój Mariusz się nie zgodzi, ale ja nie miałabym nic przeciw. To musi być fajne, tak, przeczytać książkę o sobie. Zgodziłabym się nawet na umieszczenie mojego zdjęcia. To wydawca zadecyduje, czy zdjęcia znajdą się w powieści, ale wydaje mi się, że to dobry pomysł. Namów wydawcę, żeby były też zdjęcia. Dam ci fotkę mojego synka, podpiszesz ją Rumcajs, bo tak z Mariuszem go nazywamy. Najpierw muszę napisać książkę. Liczę, że mi pomożesz. Opowiedz mi o zamordowanych. Wypuściła dym nosem i zaczęła szybko mówić. jakby chciała dużo powiedzieć w bardzo krótkim czasie. Relacja Anki z mieszkania numer 3. Ja nie lubiłam Ludmiły i Wołodii Reznikowów, zwłaszcza jej. Z nim jeszcze można było się dogadać, może dlatego, że tak dobrze mówił po polsku, a ona prawie w ogóle. Ale to chyba nie o język chodziło, raczej o to, że ona uważała się za wielką panią. Patrzyła na nas wszystkich z góry. Wielka pieprzona Rosjanka, a właściwie Sybiraczka, bo podobno urodziła się na Syberii. W to akurat wierzę, że pochodziła z dalekiej północy, bo miała taką dziwną urodę. Głównie jej oczy robiły na wszystkich duże wrażenie. Były zupełnie czarne, naprawdę, całkowicie czarne jak węgiel. I trochę skośne, ale nie takie jak u Chińczyków. Mój Mariusz mówił, że ona ma diabelskie oczy i za te diabelskie oczy powinna trafić do piekła. Muszę przyznać, że była ładna i zgrabna, mimo czterdziestki. Najbardziej zazdrościłam jej śniadej i gładkiej cery. Ja jestem blada i piegowata. Mieszkamy z Mariuszem w pałacu dopiero 10 miesięcy. Tego mieszkania użyczyła nam moja kuzynka, która na jakiś czas wyjechała na wyspy. Jesteśmy tutaj nowi, ale nikt nie traktuje nas jak obcych. To Reznikowowie byli obcy, a nie my. Wszyscy czuliśmy, że oni do nas nie pasują. Może dlatego, że byli Rosjanami? Podobno on urodził się w Polsce, bo jego ojciec tu stacjonował. Chodził do polskiej szkoły, nauczył się języka. Był bardziej przystępny niż ona. Mój Mariusz kilka razy z nim popił. Raz dostał od niego w zęby. Długo nie chciał się przyznać za co, ale w końcu powiedział. Rusek przywalił mu, bo ten po pijanemu zasugerował, że Ludmiła pracowała kiedyś jako tirówka. Nie wiem, czym ona zajmowała się, zanim poznała Wołodię, ale chciałabym to wiedzieć. Może faktycznie była kurwą, to nawet pasowałoby do jej zachowania. Jeżeli ktoś wyjdzie z bagna, to podobno później wysoko zadziera głowę. Ludmiła udzielała korepetycji z Ruska. Miała wzięcie. Nie rozumiem dlaczego. Przecież to tylko rosyjski. Ludzie z Miłakowa i Moronga przywozili do niej swoje dzieci. Ona też jeździła po domach i uczyła. Podobno brała 30 zł za godzinę. Szok. Nigdy bym tyle nie dała. Przy niej Wołodia wyglądał trochę niechlujnie. Zwykle w rozpiętej koszuli i z kilkudniowym zarostem. Często, jak to mawia moja mama, na rauszu. Ale parę razy widziałam go w jasnym, eleganckim garniturze, w butach, które wyglądały jakby kosztowały ze 300 zł, oczywiście ogolonego i trzeźwego. Wsiadał wtedy w samochód i znikał na kilkanaście godzin, czasami na 2 dni. Mój Mariusz mówił, że Wołodia jedzie spotkać się ze swoimi ziomalami, żeby zrobić wielki deal. Raz, gdy wrócił w tym swoim eleganckim gajerku, zapytałam go, gdzie był. Nachylił się do mojego ucha i wyszeptał, że załatwił ważne rodzinne sprawy. Poprosił, żebym nikomu o tym nie mówiła. Musiałam chyba mieć bardzo głupią minę, bo nagle wybuchnął śmiechem. Byłam w ich mieszkaniu 3 razy. Pamiętam, jak weszłam tutaj po raz pierwszy. Przyszłam z kremem do twarzy, który dostałam od kuzynki. Przywiozła mi go z Anglii. Chciałam, aby Sonia przetłumaczyła mi ulotkę z tego kremu. Ja też znam angielski, z pomocą słownika jakoś bym sobie poradziła, ale miałam ochotę zobaczyć, jak mieszkają. Gdy weszłam, Ludmiła siedziała przy stole. Wypełniała jakieś formularze. Owszem, powiedziała dzień dobry i nawet się uśmiechnęła, ale kawy nie zaproponowała. Sonia leżała na łóżku i rozwiązywała krzyżówkę w jakimś kolorowym piśmie. Kiedy tu mieszkali, to przed tym metalowym łóżkiem stał parawan, taka zasłonka w kwiaty. Wtedy była do połowy odsłonięta. Usiadłam obok Soni. Bez słownika błyskawicznie przetłumaczyła całą ulotkę. Wyrwała kartkę ze swojej gazety i zapisała na niej tłumaczenie. Zrobiła to z uśmiechem. Zapewniała, że dla niej nie jest to żaden kłopot. Chętnie służy mi pomocą. Była bardzo miła, w przeciwieństwie do swojej matki. Przez cały ten czas, gdy siedziałam z Sonią na łóżku, Ludmiła ani razu nie spojrzała w naszą stronę. Nie zagadała do nas. Patrzyłam na jej profil. Miała włosy upięte w kok, a na ramionach czarny szal. Nie jakiś tam rozciągnięty sweter czy sprany polar, lecz czarny szal z frędzlami. Każda inna kobieta w czymś takim wybrałaby się do teatru, a ona w tym chodziła po domu. Sonię dało się lubić. Musisz przedstawić ją w książce jako sympatyczną nastolatkę, bo taka właśnie była. Nie miała tak oryginalnej urody jak jej matka, ale też była ładna. Możesz obejrzeć jej zdjęcia na naszej klasie. Soni naprawdę mi szkoda. Taka urocza i zdolna. Chodziłaby teraz do trzeciej klasy gimnazjum. Chyba wiesz, że jeszcze nie odnaleziono jej ciała. Oczywiście policja podejrzewa, że mogła się gdzieś ulotnić, ale to mało prawdopodobne, bo nic ze sobą nie zabrała, nawet kieszonkowego. Wydaje mi się, że miała dobre relacje z rodzicami. Spędzała z nimi sporo czasu. Prawie codziennie jeździła z matką po zakupy, z ojcem łowiła ryby. Pamiętam, jak zimą razem z Wołodią odgarniała śnieg z dziedzińca. Obrzucali się śnieżkami. Sonia tak szczerze i głośno się śmiała. Widać było, że jest szczęśliwa. Trzeba przyznać, że Reznikowie dbali o córkę. Nie żałowali jej niczego. Miała laptopa, modne ubrania, chodziła na kurs angielskiego. Od jesieni do wiosny Wołodia woził ją na basen. Latem kąpała się w jeziorze, pływała jak rybka. Umiała nawet nurkować. Kiedyś Madzi Nowakównie wpadła komórka do wody. Sonia zanurkowała 3 razy i ją wyłowiła. Po morderstwie Wołodii i Ludmiły policja przeczesała całe jezioro. Aż 3 nurków szukało Soni, ale jej nie znaleźli. Czasami jak wieczorem stoję na pomoście i palę papierosa, to wydaje mi się, że ona tam leży na dnie i zaraz jej napuchnięte sine ciało wypłynie na powierzchnię.